Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj jest 14 lutego, godzina 7.09, 45 dzień roku. Wspomnienie w Kościele Katolickim, wspominamy w Kościele Katolickim dzisiaj świętego Cyryla i świętego Metodego. Patroni Europy oraz świętego Walentego, biskup i męczennik, ale też patron wszystkich zakochanych. W Warszawie 4 stopnie Celsjusza, w Krakowie również, to jest Radio Dwóch Stolic, w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2. W Warszawie od wczoraj, to Państwo doskonale wiedzą, trwa konferencja międzynarodowa dotycząca Bliskiego Wschodu. To w Warszawie się czuje. Od rana słyszymy syreny przyjeżdżających samochodów policyjnych. O 9 rozpocznie się spotkanie na Stadionie Narodowym. Wczoraj wieczorem była kolacja, ale na Zamku Królewskim, ale też wczoraj trwały takie rozmowy bilateralne. Między innymi prezydent Andrzej Duda przyjął w Belwederze wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Potem były takie krótkie oświadczenia o przyjaźni, o sojuszu, o rozmaitych zakupach, które robimy w Stanach Zjednoczonych. Kupujemy gaz, przymierzamy się z tego, co powiedział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, do jakiejś współpracy w sprawie energii atomowej. Oczywiście kupujemy też rozmaite sprzęty wojskowe i chcemy, żeby w Polsce stacjonowali żołnierze amerykańscy. Ale nie tylko o tym była rozmowa. Mamy połączenie telefoniczne z Krzysztofem Zawitkowskim. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jako Polonus, jako człowiek, który wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych, pracując dla tego najwyżej postawionego przemysłu, najbardziej rozwiniętego przemysłu, obserwator stosunków polsko-amerykańskich, co pan zauważył, co wczoraj było najważniejszego?
No, wydaje mi się, że zbliżenie polsko-amerykańskie jest czymś bardzo korzystnym. Oczywiście pod warunkiem, że po tym zbliżeniu nastąpią odpowiednie kroki, posunięcia, które będą korzystne zarówno dla Polski, jak i dla Stanów Zjednoczonych. I Polonia odbiera to właśnie zdarzenie, tę konferencję, bardzo pozytywnie. Oczywiście pod warunkiem, że za tym pójdą dalsze kroki, które będą świadczyły o tym, że to zbliżenie, te stosunki bilateralne między Polską a Stanami Zjednoczonymi poprawiają się. My zwracaliśmy na to uwagę już od kilku lat, kiedy w 2014 roku był zjazd Kongresu Polonii Amerykańskiej. Rezolucja tego zjazdu, która żądała od ówczesnego prezydenta Obamy poprawienia i polepszenia jakościowo tych stosunków, była odzwierciedleniem naszych opinii w tej sprawie. I myśmy wtedy apelowali właśnie już wtedy o to, żeby obecność wojskowa amerykańska w Polsce była znacząca, również w nawiązaniu do zagrożeń, które płyną ze wschodu dla Warszawy i dla Polski.
Wczoraj uroczyście został podpisany kontrakt na zakup systemu rakietowego. Z pana punktu widzenia, z pana wiedzy wynika, że to jest dobra decyzja polskiego rządu. Co to za sprzęt?
To są rakiety, które są w stanie zniszczyć wszelkiego rodzaju intruzów, którzy by chcieli wejść na teren Polski. Są bardzo szybkie rakiety, bardzo precyzyjne, bardzo dokładne, także to jest bardzo dobra decyzja, zakup tego sprzętu. Oczywiście w założeniu, że system zarządzania, dowodzenia tymi środkami będzie równie nowoczesny i równie błyskawiczny, że będzie wielowarstwowy i będzie miał charakter bardzo strategiczny, to znaczy dostrzegania tych rzeczy przez polskie środki obronne, prawda, polskiego satelitę, przez polskie systemy wczesnego wykrywania, które by dawały znać rządowi polskiemu i oficerom siedzącym za pulpitami tych zabawek możliwość szybkiej i natychmiastowej reakcji. To jest podstawa w dzisiejszym czasie. Szybka i natychmiastowa reakcja. Tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych jest słynne już, prawda, każdy to o tym słyszał, Cheyenne Mountain, gdzie, czy Arlington i tam 9 jeszcze innych centrów, które każdy z nich z osobna jest w stanie podjąć obowiązek obrony Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, aby takie rzeczy również były w Polsce.
Ale takiego systemu wczesnego ostrzegania polska armia jeszcze nie ma.
Nie ma. Zależy bardzo od informacji, które napłyną od sojuszników, od tego, co zauważą kraje, powiedzmy, od Skandynawii do Rumunii, które by były w stanie ostrzec Polskę, że intruz taki został odpalony gdzieś tam spod Pskowa czy na północ od Charkowa.
Te wyrzutnie rakietowe, na razie mamy kilka zestawów, to jest dopiero początek, rozumiem, tych zakupów, ale pojawili się też krytycy, właściwie nie krytycy samego zakupu, tylko tacy oficerowie, nawet któryś z generałów stwierdził, że wprawdzie zakup jest dobry, ale nie mamy tutaj, polski przemysł nic na tym nie skorzysta. Każdy remont, każdą rakietę musimy kupować w Stanach Zjednoczonych.
No, to wynika też z możliwości, które istnieją w polskim przemyśle i trzeba pamiętać, że nie wszystko można zrobić od razu. W momencie, gdy polski przemysł zbrojeniowy, nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa, ale również i firmy prywatne, które są takie jak powiedzmy WB Electronics, jak Teldat, jeżeli one będą w stanie podjąć wysiłek i mieć wkład w naprawy czy nawet rekonstrukcję tych rzeczy, no to wówczas będzie zupełnie inna rozmowa. Amerykanie też zdają sobie sprawę z tego, że Polska odgrywa ważną rolę w systemie obrony i utrzymania pokoju w Europie. I zdają sobie sprawę z tego, że w sytuacji, gdyby nastąpiło jakieś zagrożenie na Dalekim Wschodzie, wówczas co powstrzyma te dywizje specnazu i dywizje wojsk kosmicznych, które są rozmieszczone w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, co je powstrzyma? Tylko Polska może je powstrzymać. Jeśli Polska się obroni, to wówczas obroni się i Europa. I to jest taka prosta sytuacja. Jeśli Polska się nie obroni, to nic nie powstrzyma tych dywizji do realizacji snu Putina, jak to się wyraził kiedyś, o wielkiej wspólnocie od Władywostoku do Gibraltaru. O tym muszą pamiętać również Portugalczycy, muszą pamiętać i Hiszpanie, i wszystkie inne kraje. I zresztą polityka ta obronna, czy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec Europy, ona się opiera na trzech filarach. To jest Wielka Brytania, Polska i Izrael. I o tym muszą polscy politycy wiedzieć i mieć tego pełną świadomość, że Ameryce zależy na tym, żeby Polska była tą częścią systemu obronnego. I z tego nasuwają się różnego rodzaju sugestie i wnioski, które mam nadzieję, że polscy politycy wyciągną.
Jeżeli Stanom Zjednoczonym zależy, to właśnie czy my z tego zależy w odpowiedni sposób korzystamy, czy wykorzystujemy taką koniunkturę polityczną?
No właśnie o to chodzi, bo same układy, no one jeszcze nic nie dają, dopóki nie ma wypełnienia tych układów. Historia jest naszą nauczycielką, jak mawiali starożytni Rzymianie, i w 1939 roku mieliśmy bardzo dobry układ o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, o wymianie informacji wywiadowczej i tak dalej, ale ani Amerykanie, ani zresztą Brytyjczycy i Francuzi nie poinformowali nas, znając dokładnie treść układu Mołotow-Ribbentrop i włącznie z tajnym protokołem. I ponieważ nie wypełniali, ponieważ myśmy specjalnie jakoś tam nie zacieśniali tej współpracy. Później w czasie wojny myśmy wypełniali swoje powinności. I tak na przykład generał Kowalewski szef dwójki na kontynent europejski poinformował ambasadora Josepha Kennedy'ego o możliwości ataku japońskiego albo na Pearl Harbor, albo na Midway, nie mając jeszcze pewności, gdzie to nastąpi. No ale Joseph Kennedy, ówczesny ambasador Stanów Zjednoczonych w Londynie, zignorował te informacje. No, czym ona się skończyła, doskonale wiemy. Pearl Harbor. I my o tym musimy Amerykanom przypominać, że my jesteśmy zawsze odpowiedzialnym i wypełniającym swoje zobowiązania sojusznikiem. To jest bardzo istotne. W związku z tym możemy też stawiać pewne koncepcje naszych oczekiwań. O tym trzeba pamiętać. I tutaj wydaje mi się, że polityka bezpieczeństwa Polski nie może być jednostronną ofertą, musi być umocowana również na środowisku amerykańskim, o czym zresztą Polonia często mówi i zwraca polskiemu rządowi uwagę właśnie na te aspekty.
Ale nie możemy też ignorować takiego stwierdzenia. Sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział: doceniamy również wagę rozwiązywania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i namawiam polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holokaustu.
No, generalnie rzecz biorąc, Polonia może się podpisać pod takim stwierdzeniem. My jesteśmy za restytucją mienia zagrabionego, szeroko pojętym, zwrocie nieruchomości czy biznesów nawet i tak dalej, których spadkobiercy istnieją. Natomiast nie możemy się zgodzić z koncepcją, która została wysunięta właśnie w ustawie senackiej 447 o zwrocie tak zwanego mienia bezspadkowego. W każdym kraju istnieje takie prawodawstwo, że gdy nie ma spadkobierców, wówczas to przechodzi na własność państwa. Tak jest w Stanach Zjednoczonych również. Natomiast ta ustawa 447, ona wprowadza olbrzymie zamieszanie prawne w stosunku do prawa krajowego, jak i do prawa międzynarodowego. Bo nie ma takiej możliwości, żeby jakaś grupa etniczna czy grupa religijna, czy nawet towarzyska po podobnej grupie z innego kraju dziedziczyła jakikolwiek majątek czy jakiekolwiek własności. To jest po prostu niedopuszczalne.
To są nasze argumenty. W kongresie przeważyły zupełnie inne, stąd jest ustawa 447 i ta ustawa cały czas żyje, cały czas coś wokół niej się dzieje. Świadectwem tego są słowa sekretarza stanu. Czy to jest jakieś niebezpieczeństwo dla Polski, dla polskich finansów?
No jest to bardzo duże niebezpieczeństwo, bo te żądania są po prostu nieprawdopodobnie wysokie. One dzisiaj sięgają już nawet 300 miliardów dolarów i one wynikają z jakichś absurdalnych w ogóle oczekiwań. One nie mają żadnego pokrycia. One wynikają z kalkulacji etniczno-socjalno-religijnych, a nie z jakichkolwiek innych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Polonia amerykańska, znaczy Polonia Stanów Zjednoczonych, przestrzegała rząd polski od samego początku, kiedy Tammy Baldwin złożyła w ogóle projekt takiej dziwacznej ustawy, która z punktu widzenia nawet amerykańskiego jest bezprawna, dlatego że ona odsuwa możliwości żądań restytucyjnych ludności innej religii niż religia żydowska w stosunku do tego, co pozostawione zostało w Polsce. Pamiętajmy, że inwestycje w Polsce robili również na przykład Argentyńczycy. Prawda, te fabryki włókiennicze w Łodzi, które należały do kilku Argentyńczyków, one przestały istnieć. To jest w ogóle... to tak jakby Argentyna dzisiaj wystąpiła z żądaniami w stosunku do Polski, prawda, dlatego, że to mienie pozostało bezspadkowe i tak dalej. Oczywiście w tym wszystkim jeszcze wina, olbrzymia wina spoczywa na politykach polskich, których myśmy przestrzegali od początku okresu transformacji, o konieczności przeprowadzenia odpowiedniej ustawy, która by dokonała restytucji tego mienia zagrabionego, które zostało skradzione ludziom mieszkającym w Polsce, obywatelom polskim, zarówno narodowości polskiej, jak i narodowości żydowskiej, czy narodowości innej. Do tego wszystkiego te absurdalne żądania nie odnoszą się również do odszkodowań, w cudzysłowie, z terenów takich, które dzisiaj nie należą do Polski w ogóle, bo są częścią Ukrainy, Białorusi lub Litwy. I w związku z tym ta cała ustawa jest po prostu jednym wielkim galimatiasem. I oczekiwania...
Ale w każdym razie wisi w każdym nad wisi. Polską. Będziemy o tym rozmawiać, bo wokół tej ustawy dzieją się rozmaite rzeczy, jak słychać, zarówno w Warszawie, tak samo i w Waszyngtonie, w Kongresie, czy w Senacie. Mike Pompeo, jeszcze to jest może drobna wpadka sekretarza stanu, ale przypomniał, że niedawno w USA zmarł Frank Bleichmann, jeden z żydowskich partyzantów, którzy ryzykowali życiem, przeciwstawiając się nazistowskiej machinie wojennej. Jak się okazało, to nie jest wspólny bohater polsko-amerykańsko-żydowski.
No niestety, to jest takie wpadki, jeżeli można je nazwać wpadkami, oczywiście zdarzają się. Mieliśmy już sytuację, kiedy Fox News, która bardzo jest przychylnie do Polski nastawiona, raptem pokazała zdjęcia z Dachau polskiego obozu. No to już jest, to nie jest wpadka, to już jest. Potem Andrea Mitchell z kolei robi audycję, w której mówi, że do milionów widzów amerykańskich, że w getcie warszawskim było powstanie przeciwko polskiemu reżimowi nazistowskiemu. To już nie można tego nazwać wpadką. To jest jakaś polityka szkalowania dosłownie narodu polskiego. I Mike Pompeo, który był przecież dyrektorem CIA i powinien być dobrze zorientowany w różnych sprawach, również w aspektach historycznych, popełnia taką gafę, która nie jest, wydaje mi się, że on chciał dobrze, ale wyszło źle. No ktoś mu napisał to przemówienie, ktoś umieścił to nazwisko i to był błąd. I zresztą Polonia amerykańska apeluje do prezydenta Trumpa, który jest tak życzliwie do Polski nastawiony i przyjaźnie, jego wiekopomne, epokowe wręcz przemówienie w Warszawie było czymś niezwykle istotnym. Ono wytyczało linię polityczną Stanów Zjednoczonych w polityce bezpieczeństwa nie tylko dla Polski, ale dla Europy i dla całego świata. Stąd to tak było istotne. Wtedy wiemy, że byli ludzie, bo przygotowali go do tego wyjazdu, do tego przemówienia, którzy potrafili mu wskazać na istotne aspekty relacji polsko-amerykańskich i stąd to przemówienie było tak fenomenalne. Natomiast przemówienie Mike'a Pompeo, prawda, z tą wpadką dotyczącą tego zbrodniarza stalinowskiego, również poprzednie wpadki, gdzie mówiono o polskich obozach i tak dalej, w przemówieniach ważnych polityków amerykańskich, one nie były przypadkiem, ktoś je napisał. Ktoś siedział i pisał i nie wiemy nic o tym, czy konsekwencje w stosunku do tych pisarzy były wyciągnięte. Dla mnie taka wpadka jak Mike'a Pompeo powinna się równać z usunięciem osoby z kręgu osób, które wspierają Mike'a Pompeo w działaniu w jego odpowiedzialnej funkcji sekretarza stanu. Liczymy też na to, że prezydent Trump, chcąc podreperować swoje notowania, jednak wciągnie kogoś z polskich środowisk, polskich politologów czy przemysłowców, czy po prostu prostu działaczy wciągnie na poważną pozycję gabinetową, żeby nie dopuścić do wpadek takich, jakie popełnił na przykład pan Mike Pompeo, czy wiemy też, że pani Mosbacher też wiele gaf popełniła, które są po prostu nie do przyjęcia. Nie może być tak, że to jest wynik ignorancji. Bo jeżeli ignorantów wysuwa się na czołowe pozycje, to jest coś niedobrego.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Zawitkowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:20. Dobrego dnia. Jedzie pan do Częstochowy na kongres tak Europa Christi. Za chwilę, za kilka minut gościem Poranka Wnet będzie ksiądz infuat Ireneusz Skubiś.
Bardzo się cieszę, że go tam będę mógł również wysłuchać. Może uda się też porozmawiać o sprawach, które są wspólne naszym sercom.
Jak jest pan dziękuję w zasięgu bardzo nadajnika, to proszę słuchać Poranka Wnet 87.8.
Zawsze słucham Radia Wnet. Codziennie, jak tylko jestem w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
www.net.fm. I kontynuujemy opowieść o warszawskiej konferencji. Przy telefonie Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Jak to wszystko, co dzieje się w Warszawie, wygląda z bliska?
No, na razie jesteśmy tutaj z dziennikarzami, weszliśmy już na miejsce. Jest bardzo rzeczywiście dużo dziennikarzy z całego świata. Są dziennikarze z państw arabskich i z Izraela. Wszyscy się przygotowują do rozpoczęcia konferencji, która ma nastąpić gdzieś tam koło godziny 9:00.
To będzie konferencja prezydenta Rzeczpospolitej, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, premiera Izraela, czy jeszcze kogoś innego?
No, na początku będą wystąpienia szefa polskiego MSZ-u Jacka Czaputowicza i sekretarza stanu Mike'a Pompeo, potem oczywiście podczas obrad, które już będą zamknięte dla mediów, głos będą zabierać także wiceprezydent Mike Pompeo i zapewne Benjamin Netanyahu. No też dosyć ważne wystąpienie pod względem takich wewnętrznych układów Białego Domu. Donalda Trumpa będzie tutaj Jared Kushner, czyli żeń Donalda Trumpa, mąż Iwanki, a zarazem w kwestiach bliskowschodnich wydaje się, że bardzo bliski doradca obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Ma pokazać plan pokojowy dla Palestyńczyków i Izraela. Zobaczymy, co w tym planie będzie, ale jakie są oczekiwania, jakie są nastroje wśród dziennikarzy, którzy są teraz na Stadionie Narodowym?
Znaczy, wydaje się, że są dwie podstawowe interpretacje. To znaczy, z jednej strony oczywiście ta konferencja nazywa się konferencją bliskowschodnią, bo to jest dużo kwestii do omówienia. Natomiast no, pytanie jest takie, jak podczas takiej jednej sesji jednodniowej można omówić kwestie tak zróżnicowane, jak chociażby kryzysy humanitarne na Bliskim Wschodzie, jak wojna w Jemenie, wojna w Syrii, do tego właśnie problem izraelsko-palestyński, do tego oczywiście jeszcze problem Iranu. Wydaje się, rzeczywiście, tak przynajmniej to wynika z zapowiedzi Benjamina, chociażby Netanyahu, że ta konferencja, przynajmniej jej pierwsza część, zostanie zdominowana przez problematykę irańską, bo to jest najbardziej konkretna sprawa. I też tutaj pamiętajmy, że Polska jest razem solidarnie z Unią Europejską, pozostała w układzie atomowym z Iranem, więc pewnie będą tutaj negocjacje także z europejskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, co z tym układem dalej zrobić.
To jest, konferencja zacznie się o godzinie 9:00, konferencja prasowa, potem zamknięta sesja i ta sesja potrwa do której godziny?
No, ta sesja potrwa dość długo, bo oczywiście będą tutaj zmiany, to znaczy sami uczestnicy konferencji będą zmieniali miejsce pobytu i będą jakieś przerwy, natomiast realnie z punktu widzenia dziennikarzy to tak naprawdę dopiero o 16:30 jest taki punkt pierwszy przewidziany, gdzie będzie następna konferencja, pewnie jakieś podsumowanie tego, co do tej pory się na tym spotkaniu wydarzyło.
To niewiele czasu będą mieli uczestnicy konferencji, żeby się wypowiedzieć. Jeżeli jest ponad 60 przedstawicieli z 60 państw, to jeżeli każdy będzie mówił więcej niż 5 minut, to nie zostanie wiele czasu na dyskusję.
No tak, dobrze pan redaktor to policzył. Ja nie byłem w stanie jeszcze, co prawda, takich obliczeń sprawnych przeprowadzić, ale no, założenie chyba jest takie, żeby zawiązać jakieś grupy robocze podczas tej konferencji, mniej więcej zaznaczyć, kto ma jakie spojrzenie na które sprawy i być może taką jakby ziarno zasiane, że tak powiem poetycko, tutaj no, podczas tej konferencji będzie dalej wzrastało i wiadomo, że tak jak wszyscy realnie patrzymy na to, że nie ma szans na to, żeby jakikolwiek z tych problemów rozwiązać podczas tej konferencji, ale na pewno spotkanie w jednym miejscu tak wielu przedstawicieli z tak wielu państw świata to jest dobry pierwszy krok.
Zobaczymy, jakie będą jego efekty. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i owocnego dnia życzę, żeby się udało przeprowadzić.
Dziękuję. Troszeczkę się pewnie ponudzę, ale cóż, czasem tak to jest.
A może uda się podsłuchać, co mówią przez szklanka do ściany.
Tak jest.
I wtedy wszystko słyszymy. Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Jest godzina 7:35. Trzymamy rękę na pulsie. Trzymamy, znaczy Radio Wnet, Poranek Wnet, Radio Dwóch Stolic i Radio Dwóch Prędkości.